Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą w Radiu UWM FM. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś będę mówił o kolejnym województwie naszego kraju. Będzie to województwo świętokrzyskie, jedno z mniejszych, konkretnie drugie najmniejsze, czwarte najmniej ludne, ale w dalszym ciągu województwo większe od takich znanych turystycznie krajów jak Cypr, omawiane przeze mnie Kosowo, Liban, czterokrotnie większe chociażby od Luksemburga, ludności i nieco mniej niż na 5-6-krotnie mniejszym Mauritiusie, tyle mniej więcej co w Katarze, afrykańskim Eswatini czy azjatyckim Timorze Wschodnim. Województwo, które mi osobiście kojarzy się z tym, że to właśnie tam udałem się na pierwszy taki, można powiedzieć, samodzielny wyjazd turystyczny po zdaniu prawa jazdy. Był to rok 2011 i pamiętam, drodzy Państwo, paliwo wtedy dosyć drogie, promocyjnie było kupowane po 4,99 od, takie drodzy Państwo, wspomnienie i wtedy ta cena wydawała się bardzo wysoka. No i tak z perspektywy czasu, po tych parunastu latach, widać, że aż tak mocno nie zdrożało, biorąc pod uwagę czas, inflację i nasze zarobki. No ale to taka informacja bonusowa, że tak powiem, byłem później w tym województwie turystycznie jeszcze chyba ze dwa razy, więc wiele miejsc zobaczyłem. Postaram się pokrótce te moje wtręty może gdzieś tam wrzucić. Pamiętajcie tylko, że one są z różnych perspektyw czasowych, więc niektóre mogą być zdezaktualizowane. No to powiedziałem, z czym mi kojarzy się turystycznie to województwo, a z czym kojarzy się Wam? Zapewne ze scyzorykiem, choć troszeczkę mniej turystycznie, może z czarownicami, no i zapewne z górami świętokrzyskimi. No i sama nazwa województwa pochodzi właśnie od gór świętokrzyskich, a one od relikwii Krzyża Świętego, przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. Najwyższym szczytem jest zaś nie Łysa Góra, a Łysica, a w zasadzie Agata, bo tam mamy dwuwierzchołkowy szczyt i najnowsze pomiary sprzed chyba 8 lat wskazują, że właśnie ten szczyt wschodni, skała Agaty, jest wyższy, niemal 614 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt za to jakieś 143 metry, czyli w dalszym ciągu jakieś 15 metrów wyżej niż nasza górka kortowska. Najbardziej charakterystycznym dla Puszczy Świętokrzyskiej są, drodzy Państwo, gołoboża, więc takie pola skalne pokrywające stoki gór, ale są to, drodzy Państwo, takie duże skały, nie jakieś tam, wiecie, kamyczki jak na plaży w Chorwacji, to nie. Województwo obejmuje natomiast jeszcze inne krainy oprócz gór, jak Wyżyna Kielecko-Sandomierska czy Niecka Niedziańska. Natomiast z punktu widzenia kulturowego w zasadzie cały teren województwa, tak historycznie, to jest teren małopolski. Tereny województwa są wybitnie związane również z polską literaturą. Z klasztoru na Świętym Krzyżu pochodzą chociażby kazania świętokrzyskie, jeden z najstarszych zabytków polskiego piśmiennictwa. Tu powstawały kroniki Jana Długosza i Wincentego Kadłubka. Mikołaj Rej był związany z Nagłowicami, Oksą i Topolą. Jan Chryzostom Pasek w Olszówce napisał swoje pamiętniki. Puszcza Jodłowa Gór Świętokrzyskich kojarzy się ze Stefanem Żeromskim. W Oblęgorku mieszkał i tworzył Henryk Sienkiewicz. Natomiast o historii, tu już nie poezji, opowiem po przerwie. Przed nią natomiast nieco większa dawka newsów turystycznych. Powstaje nowy park rozrywki w Europie, konkretnie w Wielkiej Brytanii, w mieście Bedford. To jest około 100 km od Londynu i ma to być Universal Studios. Takie parki można już odwiedzić w Japonii, Singapurze, Chinach. Dwa są również w Stanach Zjednoczonych. Park ma być podzielony na kilka stref tematycznych. Ma tam być rozrywka dla każdej grupy wiekowej, tak zapewniają twórcy. Mają być atrakcje związane chociażby z Jamesem Bondem, Minionkami, Jurassic Parkiem czy Harrym Potterem. I to jest bardzo ciekawe, gdyż w Watford, jeszcze bliżej do Londynu, że tak powiem, tam już jest Warner Bros. Studio Tour London, gdzie związanych tych atrakcji z Harrym Potterem jest cała masa. Już wspominaliśmy o tym w audycji. Więc ciekawe, jak to rozwiążą, tak? Które akcenty gdzie będą. Ryanair, znany ze swojej polityki zero tolerancji wobec nadużyć pasażerów, sam został posądzony o nietolerancję. W październiku 2021 roku pasażer nie mógł przy rezerwacji zaznaczyć neutralnego płciowo tytułu grzecznościowego. Tak miał pan, pani, panna. Tylko podróżny wystąpił o odszkodowanie w kwocie ponad 4000 funtów. Jednak Ryanair odmówił zawarcia ugody pozasądowej i będzie teraz musiał się po prostu tłumaczyć przed sądem. Klient domaga się również wprowadzenia zmian w systemie rezerwacyjnym, który umożliwi wybór tytułu neutralnego pod względem płci. I to jest, drodzy Państwo, bardzo ciekawe, bo ja tutaj cytuję i w cytacie również jest wskazane, że jest to per pasażer, podróżny, czyli taki już wskazujący na konkretną płeć, tak mam wrażenie. Więc wszyscy troszeczkę mamy problem z tym, jak się po prostu odzywać w takich jednak rzadkich momentach, ale jednak występujących. Podejrzewam, że skończy się na tym, że Ryanair wprowadzi termin, proszę wypełnić zgodnie z paszportem. A nie ma obecnie paszportów, w którym jest więcej niż dwie płcie wpisane. Ostatnio w Wielkiej Brytanii była taka sprawa, w której stwierdzono, że nie można wystawiać neutralnych płciowo paszportów. A powiem szczerze, we mnie walczą w tej kwestii zawsze dwa wilki. Jeden mówi, że no słuchajcie, no płcie biologiczne są dwie i tego nie zmienimy. Drugi natomiast mówi, czemu ludziom nie dać wpisać tam, czego chcą w tytule? No przecież to tylko chodzi o to, kto jak ma się do nas zwracać. Owszem, doprowadzi to do dziwnych sytuacji, w których ludzie wpiszą tam na przykład, nie wiem, wicekról, imperator, albo nie wiem, helikopter szturmowy, ale w sumie jaki to jest problem? No może po prostu będzie trzeba ograniczyć ilość znaków, w które możemy wprowadzić, żeby na bilecie nikt nie wkleił nam, nie wiem, całego pana Tadeusza na przykład, ale to przecież jest też jakaś informacja dla obsługi, jak podchodzić do tego pasażera, także no możemy różne mieć do tego podejście, negatywne, pozytywne, neutralne, ale w sumie czemu wolnościowo tego nie zostawić i nie pozwolić ludziom wpisać, co chcą i po prostu później, w momencie, kiedy ktoś będzie tego nadużywał, wyciągać konsekwencje, tak? To przecież można w regulaminie też zawrzeć, jaki jest problem, tak? Jeżeli nie chcemy, żeby tam żartowniś wpisał czegoś, co po prostu jest obraźliwe na przykład, no to za to odpowiednia kara, tak? A w tym momencie każdy z obsługi będzie wiedział, jak do takiego człowieka się zwracać, co też troszeczkę no, poprawi tą obsługę, aczkolwiek, drodzy państwo, to są sytuacje naprawdę tak niszowe, tak rzadkie, że ja bym wolał, aby linia lotnicza na przykład zapytała nas o grupę krwi, bo to będzie istotne być może nie w samolocie, ale no w razie wypadku, który też jest niesamowicie rzadki, tak? Ale to może być jakaś informacja przydatna, no, czy nasza płeć jest istotna w momencie, kiedy jest wypadek samolotu? Tu raczej, drodzy państwo, mi się nie wydaje. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypomnę, dziś mówię o województwie świętokrzyskim. Zacznę teraz od historii, zacznę od tej najstarszej, można powiedzieć, Góry Świętokrzyskie. Ich no, niewielki rozmiar związany jest również z tym, że są po prostu stare. Wypiętrzone zostały po raz pierwszy podczas orogenezy kaledońskiej, to jest jakieś 500 milionów lat temu, kiedy powstały chociażby również nie najwyższe na naszym kontynencie Ardeny, szkockie Grampiany czy Góry Skandynawskie. W okolicach Szydłowca, drodzy państwo, znajdziemy kopalnię krzemienia, do którego jeszcze przejdziemy, natomiast same kopalnie są jednymi z najstarszych śladów osadnictwa w Polsce. Mają ponad 5,5 tysiąca lat, a przechodząc do historii nieco bardziej słowiańskiej, tak można powiedzieć, to między VII i IX wiekiem powstało tam państwo Wiślan, które zostało później przyłączone przez Mieszka I do państwa Polan, a więc no, te tereny również to są te najstarsze tereny, takie typowo już polskie. Znaczącymi ośrodkami były wtedy Wiślica i Sandomierz. W 1138 roku w wyniku rozbicia dzielnicowego powstało księstwo Sandomierz, więc to też świadczy o wadze tego miasta. Po zniszczeniach spowodowanych najazdem Tatarów z XIII wieku do wielkiego znaczenia urasta twierdza Chęciny. Ruiny zamku możemy zwiedzać do teraz, choć no kiedyś dostęp był wolny i bezpłatny, w zasadzie na sam szczyt można dojechać było autem. Dziś wszystko ogrodzone, płatne. W średniowieczu natomiast był to ośrodek administracyjny i górniczy królestwa, no nie sam zamek, rzecz jasna. Wielki wpływ na rozwój tej części Małopolski miały również klasztory. Klasztor Cysterski w Jędrzejowie, Koprzywnicy, w Wąchocku oraz klasztor Benedyktynów na Świętym Krzyżu. W okresie renesansu Chęciny rozwijały się dalej, dołączył do tego Szydłów, Pińczów, Kielecczyzna stała się ośrodkiem Arian, a więc jednego z kościołów reformowanych, tak można powiedzieć, choć inni powiedzą, że sekty. Po burzliwych latach wieku XVII-XVIII powstaje w tamtym miejscu w okolicy Sielpi staropolskie zagłębie przemysłowe. Natomiast po kongresie wiedeńskim Kielce stały się stolicą województwa krakowskiego, to też ciekawe. No i wtedy władze województwa sandomierskiego przeniosły się do Radomia. Już wcześniej rozwijał się, drodzy państwo, Lublin, który też temu Sandomierzowi sporo jakby zabrał splendoru. Także takie to miejsce na granicy wszystkich szlaków, można powiedzieć. Kielecczyzna jest ściśle związana ze zrywami narodowymi, powstaniem kościuszkowskim, również styczniowym. Wspominałem w przednim wejściu o tej poezji, również jak to w naszym przypadku bywa w nieprzyjemnych dla nas czasach, owa poezja często powstawała. Również na Kielecczyźnie w roku 1914 walczyły legiony Józefa Piłsudskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej działały oddziały partyzanckie. Później, drodzy państwo, w czasach PRL, w tym poprzednim układzie, powiedzmy wojewódzkim, województwo kieleckie tam się znajdowało. Zajmowało ono większość województwa obecnego, część wschodnia, było to województwo tarnobrzeskie. Tak jak wspominałem, wspominałem w poprzednim wejściu, województwo nie jest wielkie, ma 128 km rozciągłości południkowej, 151 równoleżnikowej, a z Olsztyna jedzie się tam mniej więcej 4 godziny. I to w zasadzie cały czas, powiedzmy z przerwą na Warszawę, można dojechać siódemką. Pierwsze większe miasto to będzie Skarżysko-Kamienna, które jest czwartym najbardziej ludnym miastem województwa, ale właśnie drugim, jeżeli chodzi o jego powierzchnię. I to jest, drodzy Państwo, 41 tysięcy mieszkańców, czwarte najbardziej ludne. Największym, co na pewno Was nie dziwi, jest miasto wojewódzkie, a więc Kielce, 110 km kwadratowych, czyli powierzchniowo więcej niż Olsztyn, natomiast liczba ludności zbliżona. Jest to oczywiście znaczący ośrodek miejski, nauki, gospodarczy. Inne jeszcze ośrodki ważne znajdują się w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach. Duże znaczenie, te historyczne, ma wspominany przeze mnie już Sandomierz. Siłą napędową regionalnej gospodarki jest przemysł materiałów budowlanych, a przynajmniej tak było przez długie lata. Kieleckie firmy należały do tych najbardziej dynamicznych w kraju, co również jest związane z tym dziedzictwem geologicznym, można powiedzieć, tych terenów. Ważnym działem był również przemysł metalurgiczny, maszynowy, także zakłady przemysłu spożywczego i tekstylnego się tam znajdowały. Rolnictwo broniło się długo przed kolektywizacją, w związku z czym mamy tam dosyć spore rozdrobnienie gospodarstw wiejskich. Gleby też nie są jakieś bardzo dobrej jakości, natomiast jak najbardziej się nadają do zbiorów warzyw, owoców, jarzyn. No jest też troszeczkę bardziej na południe, więc jest nieco cieplej, także może poza tymi partiami gór klimat nieco lepszy dla rozwoju rolnictwa. W województwie świętokrzyskim możemy też, drodzy Państwo, w niektórych miejscach udać się również do winiarni. O przyrodzie już trochę wspomniałem, jeśli chodzi o Świętokrzyski Park Narodowy, to już przed I wojną światową starano się o ochronę tych terenów ze względu na unikatowe walory łysogór, chociażby gołoboża, wiele drzew pomnikowych, jodły, buczyny karpackie, które UNESCO obecnie chroni u nas jedynie w Bieszczadach, a tam też się znajdują te pierwotne, powiedziałbym, lasy bukowe. Turystycznie region rozwija się coraz lepiej. Od początku przemian ustrojowych powstawały tam agroturystyki i gospodarstwa ekologiczne, produkujące właśnie zdrową żywność. I to nie jest dziwne, bo środowisko, jak słyszeliście przed chwilą, w dużej części nieskażone, naturalne, dodatkowo piękny, zróżnicowany krajobraz Gór Świętokrzyskich, duże kompleksy leśne, rzeki, zbiorniki wodne również się znajdują. No i mamy też te zabytki, muzea, pamiątki historyczne i o tych, drodzy Państwo, pamiątkach opowiem już po przerwie. Zacznę natomiast od tego najważniejszego na światowym poziomie. Pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Dziedzictwo na liście UNESCO. Zwiedza się tylko z przewodnikiem. Cena to jakieś 40 zł. Znacznie tańsze było kilkanaście lat temu, to mogę na pewno powiedzieć. No ale to oczywiście, drodzy Państwo, banał pewnie dla Was. Natomiast są tu pewne kontrowersje, gdyż nie tylko sam teren kopalni, ale i jego otoczenie powinno być chronione. Warunkiem wpisania Krzemionek na słynną listę było wygaszenie działalności pobliskiej kopalni do roku 2028. Tymczasem ta planuje rozszerzenie działalności. W 2021 roku dostała nawet pozytywną decyzję środowiskową na uruchomienie kopalni piasku z koncesją do 2042 roku. W międzyczasie miała również powstać odkrywkowa kopalnia wapienia, która jednak po protestach nie powstała. Stety bądź niestety tereny bardzo cenne geologicznie, nie tylko historycznie, ale i przemysłowo. Póki co nikt oczywiście nie chce, aby kopalnia straciła ten tytuł. Póki co tylko 3 obiekty zostały wpisu pozbawione. No ale trzeba czekać, co się wydarzy. Było trochę od historii. Zaczynam teraz moją wyliczankę obiektów miejsc godnych odwiedzenia w województwie tymże. I tak jak mówiłem o dziedzictwie geologicznym, neolitycznym, tak zacznę jeszcze starszym, bo w Bałtowie, drodzy Państwo, mamy Park Jurajski. Ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie Park Dinozaurów, gdzie po prostu stawiamy makiety i o, dzieci zadowolone. Tam faktycznie odbywają się prace archeologiczne. Mniej więcej od 2002 roku, kiedy to odnaleziono tropy allozaura. Przez Bałtów przepływa rzeka Kamienna, na której odbywać mogą się również spływy. Tworzy ona w tamtym miejscu wciętą dolinę, po której turyści mogą czasem spacerować z użyciem platform widokowych, a dolina tam odsłania troszeczkę pokłady wapienia, piaskowca. W nich te pozostałości mezozoiku można czasem znaleźć. Obecnie to, co zostało znalezione, możemy obserwować w muzeum, a przy okazji możemy i tak pooglądać te makiety dinozaurów, także dzieci i tak zadowolone. Wspominam ten park bardzo dobrze, ale tu niestety z roku 2011 nie wydam obecnie rekomendacji, jak to teraz wygląda. Kolejne miejsce niedaleko Kielc, no ale w zasadzie województwo nieduże, wszystko jest niedaleko Kielc. Miejscowość Zagnańsk, najbardziej znane w Polsce drzewo, tak mi się wydaje, dom Bartek, nie jest najstarszy. Tu przoduje cis henrykowski, który ma podobno około 1250 lat. Bartek ma 678, tak wskazują badania. Ja ze swojego podwórka w zasadzie przykładzie znam inny dąb, dom Wojciech z Nadleśnictwa Giżycko, którego wiek ocenia się na około 660 kilka. No ale drodzy Państwo, gdzie mu do Bartka, niewątpliwego celebryty, bardzo wielki dąb rozłożysty, natomiast w tym momencie trzyma się mocno na podporach, ale no jeszcze możemy go oglądać. Mam nadzieję, że nie zostanie on powalony podczas jakiejś burzy w krótkiej przyszłości. Bartek jest również przykładem rozwoju wiedzy o drzewach i tego, jak możemy je chronić. Był poddawany nawodnieniom korzeni w latach 80. Było plombowanie trocinami, żywicą i sprawiło to, że dąb odżył, choć jak go ostatnio widziałem, tak jak mówię, nie wygląda najlepiej. Kolejne miasto to Busko, konkretnie Busko Zdrój, bo jest to jedna z dwóch miejscowości uzdrowiskowych w tym województwie. Drugą jest położony niedaleko Solec Zdrój. W obu mamy wody siarczkowe, które pomagają chociażby w schorzeniach narządu ruchu, reumatyzmie czy stanach pourazowych. W Busku tradycja już od połowy XIII wieku, kiedy to Bolesław Stydliwy wystawił klasztorowi pozwolenie na wydobycie solanki. Jeszcze w XIII wieku miasto dostało prawa miejskie. Woda z Buska słono-siarczkowa pomaga również na schorzenia pęcherzyka żółciowego, wątroby. Pamiętajcie również, że do uzdrowisk można jechać nie tylko wtedy, kiedy jest się chorym i wysyła NFZ. Można na kurację pojechać zawsze, jeżeli jest miejsce, tylko się po prostu więcej płaci. Naprawdę, nikt tego nie sprawdza, czy jesteście z NFZ-u. Kolejnym miejscem są Chęciny, o których już mówiłem, tak, z ruinami zamku. Kto się spóźnił i nie usłyszał, może to nadrobić wchodząc na naszą stronę internetową, na której zapewne niedługo po tej audycji pojawi się podcast, z którym można sobie odtworzyć nasze audycje, kiedy akurat nie możecie ich słuchać. Choć obecnie jest to bardzo trudne, można przecież posłuchać na stronie internetowej, można posłuchać w aplikacji, także jeżeli akurat wypadliście poza zasięg, to nie ma się czego bać. Wszystko można, drodzy Państwo, nadrobić. Ale wracając do Świętokrzyskiego i do Chęcin, miasto zniszczone na początku XVII wieku niestety, przy okazji rokoszu zebrzydowskiego, pół wieku później raz jeszcze. W dalszym ciągu natomiast mamy pozostałości, chociażby rynek z układem urbanistycznym, czy pięć kościołów, najstarszy z początku XVII wieku. Niedaleko Kielc znajduje się centrum Neandertalczyka, który 50 tysięcy lat temu podobno tu zamieszkiwał, a więc jaskinia Raj. Przez wiele tysięcy lat wejście było zasypane. Dopiero gdzieś w latach 60. zostało odkryte i jak najbardziej zobaczymy tam wszelkie te formy naciekowe, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, które niestety zostały w jakiejś części zniszczone przez jednych z pierwszych odkrywców, można powiedzieć, a więc młodzież z pobliskiej Sitkówki. Zwiedzać można w grupach ze względu na rozwój glonów. Światło jest tam ograniczane, po każdej grupie jest gaszone. Sama trasa zwiedzania to jest około 200 metrów. Jest też jaskinia Piekło, ale ta akurat nieudostępniona do zwiedzania. Kolejne miasto to Jędrzejów z klasztornym zespołem pocysterskim. Opactwo od połowy XII wieku zaczęło już tam powstawać. W nim ostatnie lata życia spędził chociażby słynny kronikarz Wincenty Kadłubek. Cennym zabytkiem są tam barokowe 54-głosowe organy z drewnianą aparaturą o poczwórnej klawiaturze. Tego już, drodzy Państwo, Wam nie wytłumaczę, ale mogę się domyślać, jak to wygląda. Warto przejść się również do Muzeum Szybkowskich, które specjalizuje się w prezentacji zegarów słonecznych oraz przyrządów astronomicznych. Kolejne miejsce to Kielce, również stare miasto. Osada rozwijała się tam już w XII wieku, kiedy powstał tam kościół, ale długo było w cieniu chociażby Bodzentyna. Turystyczne must-see Kielc to natomiast katedra zbudowana w XVII wieku na miejscu właśnie tego starego kościoła z XII. Obecnie fasada jest neobarokowa. Kolejne miejsce to Pałac Biskupów Krakowskich, niedaleko katedry on się znajduje i w czasie podobnym również powstawał. Trzecie miejsce to Park Kadzielnia, będący nie tylko miejscem rekreacji, ale również geologiczną ciekawostką. Kiedyś wydobywano tam również wapień. Następne miejsce to Klimontów z XVII-wiecznym kościołem świętego Józefa, ufundowanym przez znaną rodzinę Osolińskich. Kościół i klasztor znajdziemy także w Koprzywnicy, a jest to kościół niebyle jaki, pochodzący jeszcze z XIII wieku. Oczywiście przebudowywany w przyszłości, w związku z czym zobaczymy tam formy zarówno gotyckie, jak i renesansowe, czy barokowe. Kolejnym miejscem są wspomniane przeze mnie już wcześniej Krzemionki Opatowskie, a więc jedynego obiektu z tego województwa na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie jest, drodzy Państwo, zwykły krzemień, który oczywiście ze względu na swoją twardość pozwala tworzyć groty strzał, noże czy inne narzędzia. To był jeden w ogóle z najlepszych krzemieni jakościowo w całej Europie, a dodatkowo, jako że jest to krzemień pasiasty, w bliższych nam już czasach posłużył również za biżuterię. O naprawdę unikatowym wyglądzie. W rezerwacie archeologicznym możemy zobaczyć ciągi małych korytarzy między kopalniami, a trzeba Wam wiedzieć, że krzemień ten w ścianach nie występuje w w złożach, tylko bardziej jak taki niechciany rodzynek w cieście, znaczy ten akurat bardzo chciany. Przekopiemy 10 metrów, czasem 100 i dopiero znajdziemy jeden taki kamień, tak zwane buły krzemienne. W bardziej miękkiej skale, często wapiennej, one się znajdują. Same szyby były prymitywne, ale dosyć głębokie, do 8 metrów się schodziło. Po zejściu rozchodziły się promieniście w różne strony. Powiem szczerze, myślę, że w dalszym ciągu warto odwiedzić to miejsce, tylko no, drożej, tak jak mówię, pewnie teraz trzeba zapłacić. Kolejnym miejscem Nowa Słupia, niedaleko Świętego Krzyża, gdzie znajdziemy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Przemysłowego, z którego wyroby eksportowano nawet do Cesarstwa Rzymskiego. Z tym miejscem wiąże się również coroczna impreza, a więc dymarki świętokrzyskie, które we wrześniu, więc jak będziecie w okolicy, to warto zajechać. W Opatowie zwiedzimy kościół pokolegiacki Świętego Marcina z XII wieku, jeszcze z ciosów kamiennych. Tak jak wspomniałem na początku audycji, jednym z ważniejszych miast był Sandomierz. I no, nie jest to, drodzy Państwo, jak nazwa wskazuje, narzędzie do mierzenia piasku, a historycznie naprawdę bardzo ważny gród w tej części Europy. Obok Krakowa i Wrocławia w XI wieku było to no, najważniejsze miasto, można powiedzieć. Stąd oczywiście jego obecna wartość, nie tylko historyczna, ale i turystyczna. W XII wieku w Sandomierzu były już 4 kościoły, co jest jakąś miarą wielkości na tamte czasy, można powiedzieć. Od drugiej połowy XV wieku i stworzenia województwa lubelskiego wielkość Sandomierza, tak jak mówiłem, maleje na korzyść Lublina, który staje się centrum tej części Polski. To tam niecały wiek później dojdzie do Unii Lubelskiej, natomiast w Sandomierzu doszło do zgody sandomierskiej między kościołami reformowanymi, kalwinami, luteranami, braćmi czeskimi. Oglądać możemy tam układ urbanistyczny Starego Miasta z Bramą Opatowską, jest Kościół Świętego Ducha, są wąwozy Świętej Jadwigi niedaleko. Na wzgórzu mamy zamek, obecnie muzeum, jest Kościół Świętego Jakuba. Warto zobaczyć ratusz i udać się w podróż podziemną trasą turystyczną. W Sandomierzu warto również wejść do katedry. Znajduje się w tym mieście również dom Jana Długosza. Kolejne miasto to Szydłów. Fajnie by było wznieść się tam dronem, zobaczyć w całości średniowieczny zespół miejski ze świetnie zachowanymi murami. Jest on nazywany polskim Carcassonne. Co prawda nie jest to jedyne miejsce tak nazywane, ale to już świadczy jakoś o jakości zachowania tychże murów i zobaczymy je oczywiście również z poziomu chodzenia, nie tylko z drona. Niemalże 600 metrów tych murów było, no ale w ramach kamyczka pod tytułem Cudze chwalicie swego nie znacie, warto udać się też, drodzy Państwo, do Pasłęka, który także w naszym województwie ma bardzo dobrze zachowane mury miejskie. Dla miłośników skansenów myślę, że Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni to jest miejsce, gdzie się udadzą. Ujazd natomiast zauroczy Was na pewno ruinami zamku Krzysztopór. Wiele lat były one odrestaurowywane, obecnie można tą trwałą ruinę zwiedzać i dowiedzieć się wiele na temat dziejów tego miejsca. Zamek mniej więcej z połowy XVII wieku. Architektura, co ciekawe, oddaje jednostki kalendarza. Mamy 4 baszty, 12 dużych sal, 52 mniejsze oraz 365 okien. W Wąchocku, drodzy Państwo, oprócz słuchania żartów o sołtysie, w sumie go nie ma, bo jest burmistrz, ale możemy zobaczyć zespół klasztorny. W ogóle to była osada przyklasztorna u zarania. Klasztor jest z pierwszej połowy XIII wieku, jest tam również Muzeum Ojców Cystersów. Kolejne ważne miejsce również z kościołem to jest Wisielica, gdzie możemy podziwiać kolegiatę, w której sąsiedztwie odkryto pozostałości pierwszego zamku wiślickiego, ważnego miasta w państwie pierwszych Polan. Gdzie warto jeszcze się udać? Do miejsc świętych, tak można powiedzieć, do Świętego Krzyża chociażby, gdzie możemy pooglądać, jak wygląda chociażby właśnie Gołoboże, tam wchodząc do jednego z rezerwatów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Możemy wejść oczywiście do kościoła, możemy tam po prostu się poprzechadzać, zobaczyć, jak wyglądają te krajobrazy, a naprawdę, mimo że nie są to wysokie góry, są bardzo piękne. Na Łysicę natomiast możemy dojść z drugiego świętego miejsca, ze Świętej Katarzyny. Miejscowość teraz, gdy byłem tam chyba w zeszłym roku, bardzo, bardzo turystyczna. Jak sobie porównałem z tym 2011, to naprawdę bardzo mocno się rozwinęła. Choć powiem szczerze, że był jeden sklepik, który był i wtedy, i teraz, i wyglądał tak samo, i był tam ten sam pan, który sprzedawał te same rzeczy praktycznie, chociażby właśnie biżuterię z krzemienia pasiastego. Także, drodzy Państwo, no warto udać się do województwa świętokrzyskiego, które no jest pomijane, bo no, gdzieś tam za Warszawą, gdzieś jeszcze tutaj do Krakowa to nie pasuje, gdzieś tam po drodze, o, ewentualnie zahaczymy o Kielce, a tych miejsc jest dużo więcej. Oczywiście w tej audycji, cóż ja mogę powiedzieć, w ciągu jednej godziny audycji prawdopodobnie o każdym z tych miast dałoby się rozmawiać godzinami i być może to jeszcze się wydarzy, drodzy Państwo, audycja Gdzie nogi poniosą jeszcze nie odchodzi, podobnie jak nie odchodzi radio UWM FM, także, drodzy Państwo, zostawiam zostańcie z nami na antenie. Ja tymczasem się żegnam do kolejnego tygodnia. Do usłyszenia!